Polscy koszykarze pokonali Izrael w swoim drugim meczu Mistrzostw Europy w Katowicach. Sukcesem za to nie mogą pochwalić się nasi siatkarze. Na początek sporo emocji sportowych. Polacy nigdy nie oddali wolności, mówił w Szczecinie prezydent podczas rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Sezon na grzyby coraz bliżej. Posłuchajcie, jak odpowiednio się do niego przygotować. Drugie zwycięstwo polskich koszykarzy na Eurobaskecie. Biało-czerwoni w katowickim spotku pokonali 66-64 reprezentację Izraela. Ten mecz z trybun śledził Wojciech Marczek z redakcji sportowej RMF FM. Emocji nie brakowało do końca.
Dobry wieczór. Na około 30 sekund przed końcem meczu był jeszcze remis 64-64, ale wtedy świetną indywidualną akcję przeprowadził Jordan Lloyd, który zdobył bardzo ważne 2 punkty, no a to pozwoliło objąć biało-czerwonym prowadzenie. W ostatniej akcji meczu nasi reprezentanci zagrali dobrze w obronie, a goście byli nieskuteczni. Nasza reprezentacja wygrywa więc drugi mecz na Eurobaskecie. Podopieczni Igora Milicicza świetnie zagrali pod własnym koszem w pierwszej części meczu. To pozwoliło cały czas prowadzić i mieć sporą przewagę nad reprezentacją Izraela. W drugiej jednak goście się rozkręcili, a szczególnie Deny Avdija w naszej reprezentacji. Znów najskuteczniejszy był ten, który zapewnił dzisiaj zwycięstwo, czyli Jordan Lloyd, który rzucił 27 punktów. Z katowickiego spotka Wojciech Marczyk.
Po zwycięstwie z Serbią 3-0, porażka 0-3 z Brazylią polskich siatkarzy w memoriale Huberta Jerzego Wagnera. To spotkanie w krakowskiej Tauron Arenie obejrzał nasz wysłannik na turniej Cezary Dziwiszek. Czarku, skąd taka różnica między wczoraj a dziś?
Dobry wieczór, po prostu rywal był silniejszy. Brazylia nie przypominała drużyny z przegranego spotkania z Argentyną 0-3. Dzisiaj, mimo że bez największej gwiazdy Lucarellego, pewnie pokonała Polaków, a prym w ataku wiodł Darlan Souza.
To jest bardzo dobry atakujący, tak samo jak jego brat Alan. Bardzo atakują wysoko i mocno. Gdzieś tam mieliśmy z tym problemy. Złapaliśmy chyba ich może z 2 razy, ale niestety zabrakło.
Mówił Szymon Jakubiszak. Trzeba jednak podkreślić, że biało-czerwoni zagrali w rezerwowym składzie w jeszcze większym zakresie niż Brazylijczycy. Z plusów po spotkaniu nieźle w ataku zagrali Artur Szalpuk i Jakub Nowak. Bardzo starał się w obronie nasz libero Maksymilian Graniczny. Ale najważniejsze jest to, że cała kadra dostała już szansę, żeby się solidnie rozgrzać i złapać rytm meczowy przed Mistrzostwami Świata. Jutro spotkanie z Argentyną.
A teraz jeszcze doniesienia tenisowe. Kamil Majchrzak skreczował w pierwszym secie meczu z Leonardo Riedim w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Szwajcarski tenisista prowadził 5-3 i 15-0. Jak poinformowała stacja Eurosport, powołując się na żonę tenisisty, Majchrzak miał problemy z żebrami. Gra w trzeciej rundzie oznacza, że w notowaniu światowego rankingu 8 września po US Open Majchrzak awansuje w okolice 60. miejsca, co będzie jego najlepszym wynikiem w karierze. Obecnie jest 76., a najwyżej był 75.
Aktualny obraz faktów.
Ideały Solidarności nadal mogą uczynić Polskę wielką, silną, a jednocześnie krajem sprawiedliwości społecznej, mówił przed bramą Stoczni Szczecińskiej prezydent Karol Nawrocki. W Szczecinie rozpoczęły się obchody 45. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. Na miejscu była nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Co mówił jeszcze prezydent?
Karol Nawrocki przypomniał, że sierpień jest w historii Polski miesiącem szczególnym. W 1980 roku Polacy zdecydowali, że nie dadzą się komunistycznej propagandzie i chcą walczyć o swój głos.
O swoją podmiotowość, o prawa obywatelskie. Chcą być razem w solidarności po to, aby przywrócić suwerenność i niepodległość Rzeczpospolitej, ale też po to, aby protestować przeciwko zepsutym elitom władz.
Porozumienia sierpniowe podpisane w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju to jedno z najważniejszych wydarzeń najnowszej historii. Otworzyły drogę do powstania Solidarności, a 9 lat później do pierwszych częściowo wolnych wyborów i upadku komunizmu.
Jeśli pogoda dopisze, już wkrótce w polskich lasach pojawią się miłośnicy grzybobrania. Ekspert RMF FM, mykolog z Uniwersytetu Łódzkiego, Sebastian Piskorski, przypomina, że w Polsce występuje około 12 tysięcy gatunków grzybów, z czego tylko 1500 jest jadalnych. Rozmawiała z nim nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
Jakie inne niejadalne bądź też trujące grzyby są podobne do tych jadalnych.
Borowiki, nie tak jak podgrzybki, maślaki czy koźlarze, niektóre są trujące faktycznie. Największy sobowtór w zasadzie naszego borowika to goryczak żółciowy, powszechnie zwany szatanem. Najbardziej powszechna cecha, którą łatwo odróżnić, to jest to, że jego gąbka od spodu różowieje. Czubajka kania tworzy bardzo duże owocniki. Muchomor zielonawy absolutnie tak dużych owocników nie tworzy, ale takimi podstawowymi cechami jest pierścień na trzonie, zaraz pod kapeluszem, który u czubajki kania jest ruchomy. U muchomora zielonawego mamy pochwę otaczającą ten trzon, natomiast u czubajki kania absolutnie czegoś takiego nie ma, ona jest lekko zgrubiała, natomiast nie ma tam pochwy.
Dobra praktyka grzybiarza, jeśli masz choć cień wątpliwości, jakiego grzyba znalazłeś, zostaw go w lesie.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.